przy gorącym stole.
Łukasz Kaźmierczak, dobry wieczór. Kłaniam się Państwu nisko w towarzystwie, jak co poniedziałek, wielkopolskich polityków. Dziś silna reprezentacja. Parlamentarzyści zasiadają w naszym studiu. Posłanki Joanna Jaśkowiak, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór Państwu.
Katarzyna Kretkowska, Lewica. Również witam Panią serdecznie.
Dobry wieczór Panu.
Kieruje głowę w lewą moją stronę, poseł Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Pana serdecznie na Berwińskiego 5, jak wszystkich Państwa.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, bardzo dużo obiecywałem sobie po tym weekendzie. Wydawało mi się, że będzie duży boom, jeśli chodzi szczególnie o propozycję Prawa i Sprawiedliwości. Miał być taki kongres, nie wiem jak go nazwać, programowy, czy chyba taki był przymiot. Takim był przymiot.
Nie, to nie był kongres, tylko konwencja.
Konwencja. No konwencja to już w ogóle mi się z wyborami kojarzy. To jeszcze bardziej te oczekiwania moje wzrastają. Dzisiaj chciałbym jednak przede wszystkim rozmawiać o Krajowym Planie Odbudowy. Dużo się wokół tego dzieje, ale najpierw jednak wrócę do tego weekendu. Były dwie konwencje, była konwencja Prawa i Sprawiedliwości, była konwencja Lewicy. Zauważyłem, widzę, wiem, że takie wyciągacie powoli, już chyba działa. Będę zresztą o to pytał. Panie pośle, dlaczego mówię, że miałem duże oczekiwania? Bo przecieki wskazywały, że będzie jakaś konkretna propozycja na stole złożona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości bądź przez prezesa PiS-u. Tymczasem Jarosław Kaczyński nie do żadnych konkretów. Mówiło się o tym, że może to być waloryzacja 500+ do 700+, o tym, że może być jakaś kwestia dłuższych urlopów dla pracowników, przedłużania tego czasu, jeszcze inne spekulacje. Tymczasem nie padła żadna konkretna propozycja, oprócz tego, że prezes zagrzewa do boju i mówi, idziemy w Polskę. Dlaczego tak?
To, panie dyrektorze, oczekiwania świata mediów no nie muszą jednak mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości politycznej.
To tak, były takie przecieki.
No to były przecieki medialne, więc ich wartość, jak się okazało, nie była zbyt wielka. To nie to było celem tej konwencji. Przede wszystkim jest zapowiedź kongresu programowego i wtedy te propozycje programowe, jak już będziemy bliżej jednak kampanii wyborczej, na razie jednak jeszcze mamy półtora roku do wyborów, więc ten czas jeszcze jest dość odległy. W każdym razie to będzie wtedy na kongresie programowym pokazany nasz nowy program, zaktualizowany, więc nie to było celem tej konwencji. Celem tej konwencji było przedstawienie naszych dokonań, a było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i pan prezes mówił dość długo na ten temat.
Specjalna konwencja do tego aż jest potrzebna?
Oczywiście, ponieważ jednak to bieżące życie polityczne, pewne działania, które podejmowaliśmy w ostatnich 6 latach, no niestety one umykają uwadze opinii publicznej, więc to było bardzo ważne, żeby to podkreślić. No i żeby też zmobilizować naszych członków i sympatyków do tego, żeby o tym odważnie mówić i żeby narzucić pewną narrację, bo niestety często właśnie ciężka praca trudniej się przebija niż jakieś fajerwerki werbalne, wypowiedzi takie, które właściwie no nie mają żadnego związku z rzeczywistością, a my mamy tyle dokonań, że naprawdę wiele konwencji by trzeba, żeby o nich wszystkich opowiedzieć.
To ile konwencji trzeba, żeby powiedzieć to, co się działo we Wrocławiu na Europejskiej Konwencji Lewicy? Dlaczego ten przymiotnik europejska?
W Wrocławiu spotkała się Polska Lewica z frakcją socjalistów i demokratów Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy o przyszłości, o wolności, o demokracji. Niestety na konwencji PiS-u pokazała się Polska niedemokratyczna, nietolerancyjna, zamknięta, skupiona na sobie, na partii, co przed chwilą poseł Dolata potwierdził, zapowiadając, że program naprawy stanu finansów państwa i przede wszystkim budżetów domowych polskiego społeczeństwa przedstawicie za półtora roku. No fajnie.
No nic takiego nie powiedziałem.
No fajnie. Natomiast mamy 7 lat, jesteśmy po 7 latach rządu PiS-u, mamy szalejącą, to już jest zbyt łagodne określenie, drożyznę. Mamy na stacjach benzynowych ponad 8 zł za benzynę, za paliwo. Mamy...
W Poznaniu jeszcze nie, tak jak przed chwilą jechałem.
No, ja dość dużo jeździłam po Polsce i po Wielkopolsce ostatnio i 7,5 zł za litr to był wyjątek. Raczej te dominowały te ceny powyżej 8 zł. Mamy galopujące ceny gazu i konsekwencje, zamykające się firmy, zamykające się biznesy, tragedie ludzkie, tragedie całych rodzin, całych firm, dorobku kilkudziesięciu lat, a PiS nie ma na to odpowiedzi. Cała ta konwencja to była jedna wdmuszka.
Ale z drugiej strony u was było głównie też o równości obywateli.
U nas było
znaczy, pani prawa kobiet,
najwięcej było o transformacji energetycznej, o kwestiach klimatu i właśnie cen energii, o transformacji energetycznej, o konieczności.
Prawda.
Tak, cały panel, jeden z dwóch paneli poświęcony tym sprawom był Franz Timmermans, który jest wiceprzewodniczącym.
O Boże.
Dobrze, żeby pan poseł Dolata mówił Boże do pana Franza Timmermansa. Przydałoby się posłuchać słowa mądrych ludzi.
Gratuluję autorytetów.
Mądrych ludzi. Także za chwilę mamy mówić o KPO. Pan redaktor mówił w tym, przypominam, że tak w tym KPO 42% ma być na transformację energetyczną i mam nadzieję, że przynajmniej tutaj...
Nawet 43%.
Kto da więcej?
Nie, tak jest zapisane. 42
czy 43, w każdym razie są to środki, które do tej pory też były w dyspozycji, bo rząd mógł wydawać środki pochodzące z opłat za emisję CO2. Miał wydawać ponad połowę tych środków na właśnie transformację energetyczną, na to, żebyśmy teraz nie byli skazani na gaz i na paliwa kopalne i na węgiel, który drożeje i w tej chwili Polacy mają w perspektywie, ci, którzy jeszcze opalają węglem, a to dotyczy niestety bardzo wielu rodzin, płacenie nie 850 zł za tonę, tylko 2000, za chwilę będzie 3000 i jakoś PiS na swojej konwencji tym się nie chciał zająć, zajmował się swoją partią.
Było takie zdanie, była taka...
Aha, było zdanie.
To ja może powiem co prezes Jarosław Kaczyński.
Ciężar argumentacji oczywiście.
Wicepremier na ten temat powiedział, bo to tylko świadczy o tym, że pani poseł Kwiatkowska się nie zapoznała jednak z tym
wystąpieniem. Jak to ładnie byłoby do rzeczy, a nie do osoby się odnieść.
Nie, no, ale to odnoszę się do tego, co powiedziała pani poseł Kwiatkowska.
Ale ja zmieniłem panią poseł, powiedziałem, że nie było konkretu.
Chcę powiedzieć o konkrecie, bo pan prezes powiedział jednoznacznie, tak, że jeśli chodzi o ceny węgla, które rzeczywiście dzisiaj są na poziomie zupełnie nieakceptowalnym i to nie jest wina polskich kopalni, bo w polskich kopalniach węgiel kosztuje, ekogroszek, ten najbardziej popularny, kosztuje 800-900 zł, natomiast na składach kosztuje 3-3,5 tysiąca, nieraz nawet drożej, więc pan prezes dał jednoznaczne zapewnienie Polakom. Rząd Prawa i Sprawiedliwości sprawi, że ceny węgla w roku 2022 nie będą odbiegały od tych cen sprzed wybuchu wojny. Więc jest to twarde, twarde zapewnienie. I pani poseł, warto słuchać pana prezesa Kaczyńskiego.
Tak, właśnie. Odsłuchałam sobie przemówienia pana prezesa Kaczyńskiego, jako że nie byłam w kraju, z czystej ciekawości. I mam wrażenie, że przeniosłam się w czasie. Do czasów słusznie miałam nadzieję minionych z bardzo wczesnej mojej młodości albo jeszcze wręcz z dzieciństwa. I tak naprawdę poza propagandą, poza chwaleniem się rzeczami, które niekoniecznie bym uważała za sukces, typu centralny port komunikacyjny, przekop Mierzei, to nie jest port, to jest łąka. W tej chwili wydane grube pieniądze. Nie wspomniano o takich rzeczach jak Ostrołęka. O wyborach, czyli wyrzuconych pieniądzach na wybory, o respiratorach, których do tej pory państwo nie rozliczyli. Wszystko generalnie, co było nie tak, co ewentualnie PiS-owi się nie udało, to jest wina opozycji. Bróżdżą. Prawda? To są cytaty. Opozycja generalnie bruździ, winna jest epidemia, winna jest kryzys na granicy z Białorusią, winna jest oczywiście wojna w Ukrainie. To inflacja też nie jest winą PiS-u. Także ja z takich rzeczy na plus, które można by było z tego wyciągnąć, to jedynie chrust plus jako propozycja dla
Czy nie była pani tak do końca za granicą? Bo widzę, że jest pani jednak na bieżąco w różnych...
Odrobiłam lekcje.
W różnych takich szpileczkach, jakie sobie ugrupowania wkładają.
Nie wiem, czy to takie, są... To nie są... miałam kontaktu w tej chwili, więc tyle co
to są takie złożone...
z telewizji i z prasy.
No, dajmy możliwość wypowiedzieć, bo takie... jest front 1-2. Muszę tutaj dać w takim razie prawem...
To są takie złośliwości, pani poseł. Jeśli pani poseł jednak podtrzymuje tą narrację Platformy sprzed kilku lat, że niepotrzebny jest przekop Mierzei Wiślanej, który uniezależnia nas od Rosji. Tak? Nie musimy pytać Rosji o to, aby wpływały statki na Zalew Wiślany. No to pani poseł, no to pani ciągle żyje jakby w tym czasie, kiedy Platforma grała w jednej orkiestrze z Putinem i panią kanclerz Merkel. Jeśli pani mówi, że centralny port komunikacyjny nie jest potrzebny, to niech pani zapyta Polaków, tak? Czy chcą korzystać z lotniska w Berlinie, co zresztą pan Trzaskowski mówił, że no to przecież mamy lotnisko w Berlinie, to po co mamy budować między Warszawą a Łodzią? Jeśli chcemy...
Mamy też kilkanaście lotnisk krajowych, z których możemy latać.
Nie rozumiem różnicy między takim lotniskiem kubowym, takimi portami jak porty regionalne, o których pani wspomniała. Więc jeśli my chcemy rzeczywiście się liczyć w świecie, to my musimy mieć centralny port lotniczy i musimy mieć sieć kolejową, która z tym portem skomunikuje wszystkie miasta w Polsce i będzie jednocześnie...
Ja na razie
portem...
bardzo bym chciała, żebyśmy byli skomunikowani z Warszawą. No, i nie jeździlibyśmy dłużej do Warszawy niż przed remontem.
Jeśli chodzi o Poznań, to mamy naprawdę genialne połączenie z Warszawą, tak? Ale to
chyba
nie dotyczy...
pan żartuje.
Nie, no pani poseł, no to...
No jeżdżę pociągiem do Warszawy.
Pociągi do Warszawy z Poznania notorycznie się spóźniają. Pociągi, które jadą z Berlina, pan poseł Dorota, widać, że nie jeździ pociągami, tylko
bardzo
jeździ
często nie jeżdżę, bo jeżdżę samochodem.
Tak samo jak cały ten kongres PiSu czy konwencja świadczyła o tym, że z drogich restauracji, z drogich limuzyn nie widać rzeczywistości. Pociąg z Berlina do Warszawy każdy jest spóźniony, notorycznie, dlatego, że nie ma lokomotyw, panie pośle, do lata, nie ma lokomotyw, które są wymagane o parametrach technicznych wymaganych w Czechach, bo tamtą trasą jeżdżące pociągi też spóźniają się, ponieważ czekają. Mamy 10 takich lokomotyw w całej Polsce, PKP ma 10 i się wymieniają tymi lokomotywami. Pociąg, który jedzie do Warszawy, czeka na ten, który przyjeżdża z Warszawy czy na odwrót, żeby się wymienić lokomotywą. Ja ostatnio jechałam o 8 wieczorem, miałam wyjechać ze Zbąszynka, wyjechałam o 10 i przyjechałam do Warszawy o 6 rano.
Z tego pani poseł wyciąga wniosek, że niepotrzebny jest centralny port.
Chciałabym, żeby PiS i posłowie PiS z Wielkopolski myśleli przede wszystkim o Ławicy i o trudnej sytuacji portów takich jak Ławica w Polsce, które ucierpiały na skutek epidemii jeżeli coś ma mieć dotacje centralne, to te porty, a te dotacje w czasie tarcz kryzysowych
to tu muszę wejść pani w słowo, bo ja byłem akurat posłem wnioskodawcą, pani poseł, ja byłem posłem wnioskodawcą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która w sposób jednoznaczny zdecydowała o tym, że porty lotnicze oraz lotniska aeroklubowe nie będą płaciły podatków od nieruchomości. I wy byliście przeciwko tej ustawie. Cała opozycja, tak? Byliście przeciwko tej ustawie. Proszę nie mówić o tym, że wy dbacie o porty regionalne.
Na pewno nie byliśmy przeciwko zwolnieniu opłat, bo my co to wnosiliśmy. Tak.
Ja walczyłem z waszymi senatorami.
Natomiast ten centralny port lotniczy to jest gigantomania, nikomu nie potrzebny, to po prostu nie wyjdzie.
Słusznie minione.
W Drugiej Rzeczpospolitej, jak budowano port w Gdyni, jak Eugeniusz Kwiatkowski budował port w Gdyni, to z opozycji, poza komunistami, nikt się nie wypowiadał, że port w Gdyni jest niepotrzebny.
Dzisiaj, drogie panie, nie mamy portu, który byłby portem ponad regionalnym.
Proszę pana, ale proszę panie pośle, nie ma portu w Gdyni przed wojną, kiedy to
Szanowni Państwo, ja wiem, że sobie Państwo...
Stanie niepowolnym miastem, a trzecie w Niemczech.
Panie posłanki, panie pośle.
To są jakieś nonsensy przecież.
Znakomicie
ma sensu, jasne. W Niemczech jest, to tam wystarczy.
Znakomicie sobie Państwo beze mnie rodzicie. Audycja płynie sama.
Wszystko jest w Niemczech.
W Stambule.
Lećmy do Stambułu.
Pani poseł, błagam o jedną rzecz.
Trzeba patrzeć na to,
bo nam się niebezpiecznie
robi. Obecnie.
Robi nam się niebezpiecznie audycja transportowo-kolejowo-lotnicza i to oczywiście jest pasjonujący temat, ale nie ten dzisiaj przygotowałem na taki crème de la crème naszych politycznych debat. Bardzo w takim razie proszę, zamknijmy ten temat tych konwencji, tego wszystkiego. Ja wyciągam z tego jeden wniosek. Prekampania, o której też padały takie słowa, przede wszystkim przy okazji konwencji PiS-u, chyba się rozpoczęła, bo widzę po temperaturze, po tym wszystkim, co Państwo mówicie, że to jest taki sygnał do tego. Zresztą jeden chyba Marek Suski mówił dzisiaj, że to jest taki sygnał do tego, żeby ta prekampania się rozpoczęła. To tylko tak jednym zdaniem.
Mobilizujemy się oczywiście.
Intuicyjnie dobrze to
wyczuwa. I wszystkie partie, myślę, na pewno Prawo i Sprawiedliwość pracuje przez całą kadencję, bo wie, że zostanie rozliczone przez wyborców, więc to jest chyba rzecz oczywista.
Za to dobrze, że PiS się obudził półtora roku przed wyborami. Natomiast
no bo Lewica jeszcze śpi, prawda?
Chciałam zwrócić uwagę, że Lewica złożyła najwięcej projektów ustaw tej kadencji. Lewica złożyła najwięcej projektów ustaw tej kadencji. Moglibyście zacząć
te słuszne projekty
wyciągać z zamrażarki.
Byłoby super, jakbyście niektórych nie składali.
Na pewno posłowie PiS złożyli mniej niż posłowie Lewicy. Złożyliśmy nie traktujemy obecnego czasu jako jakiejś tam prekampanii, tylko jest to bardzo trudny czas dla Polek i Polaków, dla całego naszego społeczeństwa. Mamy wojnę w Ukrainie, mamy skutki pandemii i skutki finansowe, które się będą jeszcze długo ciągnąć za nami, za naszymi firmami, za gospodarką. Mamy szalejącą inflację, mamy prawie 14% inflację
z winy
tego, że mamy najgorszego prezesa NBP w historii, który właśnie dostał w prezencie kolejną kadencję od PiS-u, który ponosi winę za to, że ta inflacja nie została zduszona wtedy, kiedy była zduszona. Dlatego są wysokie ceny benzyny, ponieważ one nie zależą od ceny tak
światowej. Oczywiście, nie mają baryłki, żadnego związku z ceną światową. Prawda, pani poseł?
Natomiast
żadnego.
Natomiast mają dużo wspólnego z gigantycznymi zyskami Orlenu.
Wydobywamy pod Poznaniem złoża ropy. Tak, mamy tutaj taki Kuwejt poznański, prawda? I
tak,
ceny
i
światowe w ogóle nas nie dotyczą.
I pan Obajtek chce sprzedawać Polakom benzynę, która będzie o 2 złote droższa niż ta benzyna, którą Obajtek będzie sprzedawał Węgrom.
Droga pani poseł, a czy Polacy jeżdżą, żeby kupić benzynę, ropę do Niemiec, do Czech czy na Słowację? Czy odwrotnie? Czy Niemcy przyjeżdżają do Polski, czy Czesi, czy Słowacy?
Dlaczego powoduje, że będziemy zarabiać tyle, ile
droga,
w Niemczech?
Droga to kochana
wtedy,
pani,
to wtedy
zawsze, zawsze po drugiej wojnie światowej Polacy
jeżdżą
zarabiali
do Niemiec,
mniej.
Bo są zmuszeni jeździć do Niemiec.
Polacy
do
zawsze
pracy,
zarabiali mniej niż. Zawsze zarabiali mniej niż Niemcy. I zawsze te różnice były. Natomiast ceny benzyny mamy najniższe w Unii Europejskiej.
Dobrze, żeby pani o tym wiedziała. Benzyna, oficjalnie ogłaszam, że zamykam tę część naszej rozmowy, bo nie wyjdziemy z kolei, proszę państwa. A naprawdę wydaje mi się, że KPO jest tematem równie ciekawym i interesującym. Raz, mamy ubiegłotygodniową informację o tym, że Komisja Europejska zaakceptowała polski projekt KPO. Jest symbolicznym wyrazem jego wizyta Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej, aczkolwiek część europarlamentarzystów uważa, że źle, że szefowa Komisji Europejskiej zaakceptowała ten wniosek. Mówi się o tym, że będzie wotum nieufności w tej sprawie. A ja jako takie hasło, które ma państwa rozgrać, rzucam sobie wypowiedź Leszka Millera, europosła z Wielkopolski, który powiedział, że to źle, że Ursula von der Leyen przyjechała do Polski, dlatego, że to jest ze szkodą i ona nie powinna tego planu akceptować.
Ja chciałam zwrócić uwagę, wyjaśnić, że to, że po pierwsze KPO zostało zaakceptowane, ale pod warunkiem takim, że Polska spełni trzy takie kroki milowe, tak to zostało nazwane potocznie, czy kamienie milowe.
Pan poseł, tych kamieni jest 300.
Te kamienie milowe polegają na likwidacji Izby Dyscyplinarnej i przywróceniu zwolnionych sędziów do pracy, generalnie na przywróceniu praworządności, czyli tutaj się nic nie zmieniło. Poza tym to KPO, żeby mogły trafiać pierwsze transze i kolejne transze do Polski, musi być jeszcze zaakceptowane przez Radę Unii Europejejskiej.
Czyli przez przywódców.
Tak, a Rada Unii Europejskiej. Tak, a Rada Unii Europejskiej będzie akceptować po spełnieniu warunków przez Polskę. Na razie Polska nie spełniła tych warunków.
Dwie rzeczy, samą akceptację planu, a wypłatę środków. Nie? To są dwie zupełnie różne rzeczy i być może odległe w czasie.
Na razie mogliśmy dostać 6 miliardów w pierwszej transzy w zeszłym roku i nie dostaliśmy. Jesteśmy 25 krajem, na razie na 25 miejscu, jeśli chodzi o rozdział środków. Nie dostała Polska, nie dostały Węgry i nie dostała Holandia, bo Holandia w ogóle nie wystąpiła o środki.
Ale to swoją drogą ciekawa informacja. Panie pośle, to może w takim razie pańskie spojrzenie na tę wizytę Ursuli von der Leyen i kamienie milowe, no bo tego tematu nie unikniemy.
Chciałbym rozpocząć od cytatu z księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, jednego z najwybitniejszych Polaków XIX wieku, który powiedział, że w ciągu całego mojego życia widziałem tylko dwie partie. Partię polską i partię antypolską. Ludzi godnych i ludzi bez sumienia. Tych, którzy pragnęli niepodległej i wolnej ojczyzny i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie. Tylko dwie partie są. I ci wszyscy, którzy 36 rezolucji, mówię o europosłach opozycji totalnej, ja bym powiedział opozycji fatalnej, 36 rezolucji antypolskich w Parlamencie Europejskim zainicjowali, którzy zainicjowali 100 debat antypolskich, którzy idą krok w krok z największym polakożercą, panem Verhofstadtem, panem Timmermansem, czyli politykami, którzy w zestawieniu z Bismarckiem to jest hardcore.
Dobrze,
Bismarck przy nich, chwileczkę, Bismarck przy nich,
Bismarck przy nich
to jest wręcz przyjaciel Polski. To są polakożercy i wy popieracie, wy się odnosicie do wystąpień ale pana Timmermansa
się,
i pana
Verhofstadta. Pan poseł Donato już naprawdę
niech pani się nie denerwuje.
Czy w interesie Polski, interesie Polski jest to, żeby Polska była praworządna, czy żeby
Polska
była niepraworządna?
Praworządnym i Niemcy
Polska
są ostatnim...
pod rządami PiS jest krajem niepraworządnym.
Polska jest krajem praworządnym.
Każdy patriota i patriotka jest
państwem. Uczono mnie grzecznie słuchać, aż ktoś
słucha. Moja propozycja. Dajmy wypowiedzieć się do końca posłowi Dolacie, potem pani poseł Joanna Jaśkowiak i zachowajmy kolejne.
Niemcy, którzy chcą... Sądzę, że nasi słuchacze w ogóle nie wiedzą, o co panu Dolacie chodzi, bo ja mam
Ale dajmy się wypowiedzieć panu posłowi.
Chociaż pisałam pracę magisterską między innymi o Adamie Jerzym Czartoryskim.
Naprawdę?
Trochę znam tę postać.
No to pani zna też tą wypowiedź. Ale to może pani się teraz chwileczkę jednak powstrzyma od...
problemami społeczeństwa polskiego w XXI wieku.
Panie pośle, bardzo proszę.
Tak, więc KPO jest Polsce potrzebne i te środki Polsce się należą i w związku z tym działania opozycji, które zmierzają do tego, żeby te środki, czyli te blisko 35 miliardów euro nie trafiły do naszego kraju.
Tylko 46.
Nie, 35, bo to jest 20, niecałe 24 i 11,5. 11,5 pożyczkowe, 23,9 miliarda euro granty. To ci politycy działają po prostu na szkodę naszego narodu.
To nie są środki,
To jest właśnie ta partia antypolska. To jest właśnie partia antypolska.
Jeżeli się zgodziliśmy być w klubie państw, które respektują zasady demokracji i praworządności, jeżeli się zgodziliśmy być w tym klubie, to musimy się trzymać tych reguł. Nikt nas na siłę w tym klubie nie będzie trzymał.
Pani poseł, ja tylko jedno pytanie. Czy dziś polska gospodarka po prostu nie potrzebuje tych pieniędzy, żeby było taniej, żeby można było...
Czy to nie jest najważniejsze? Potrzebuje tych pieniędzy, dlatego klub Lewicy w maju ubiegłego roku głosował za tymi środkami. Ale nie może być tak, że PiS będzie szantażowany przez Ziobrę, przez antypolskiego Ziobrę, tak naprawdę agenta Putina, szantażowany PiS przez Ziobrę z powodu jakichś przepychanek pomiędzy Kaczyńskim a Ziobrą, Polska nie otrzyma środków z Unii, ponieważ łamie praworządność.
Szkoda, że Urzula von der Leyen przyjeżdża, żeby zatwierdzić pieniądze dla Polski. No to chyba zastanawiam się, czy to
brzmi. To ja zadam jedno pytanie.
Ja chciałabym powiedzieć. Teraz może.
Panie poseł Janusz.
Ja oczywiście uważam, że te środki są Polsce jak najbardziej potrzebne. I to, że mam inne zdanie niż pan poseł Dolata, nie znaczy, że nie jestem patriotką. Więc proszę takich skrótów myślowych nie używać, bo to jest obelżywe. Więc bardzo bym prosiła, żeby pan też hamował swoje wypowiedzi.
Także ja o pani nic nie powiedziałem.
Powiedział pan o opozycji, a ponieważ jestem jej członkiem, również dotyczy to mnie.
A to może pani powiedzieć teraz, że pani się nie utożsamia z tymi rezolucjami,
pana,
które były popierane przez waszych europosłów.
Ja się wypowiadam. Środki są potrzebne. Tu się akurat zbiegło tak, że naruszenia praworządności przez PiS i to zaczynając od Trybunału Konstytucyjnego na OKRS, to się toczy przecież już siedem lat.
Proszę powiedzieć, w którym miejscu jest naruszenie?
Od 2015 roku są wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mamy z tego tytułu nałożone kary i ta kara wynosi 1 000 000 euro dziennie. To jest w tej chwili 220 milionów euro kary samej, którą nałożył na nas Trybunał Sprawiedliwości Unii. To się zbiegło. Kwestie KPO z naruszeniami praworządności, z zasadą pieniądze w ramach przy zachowaniu praworządności.
A czy to nie chodziło o rozliczenie finansowe, reguł finansowych rozliczania środków?
Ja myślę,
bo taki był chyba pierwszy cel.
To jest jeszcze jedna kwestia. Te sprawy, które dotyczą naruszenia praworządności, dotyczą obecnego Trybunału Konstytucyjnego, czy jego obecnego kształtu. Neo-KRS, czyli kwestia powoływania sędziów, wadliwego powoływania sędziów, sędziów, którzy w ogóle sędziami nie są, co się przekłada też na obecną ustawę prezydencką dotyczącą zmian w Sądzie Najwyższym, to są rzeczy, które i tak się będą toczyć. One będą niezależnie się toczyć od tego, czy środki z KPO, czy z Funduszu Odbudowy zostaną wypłacone.
Pytanie, czy będą wypłacone, bo to tak brzmi,
to już jest kwestia.
Te warunki były ciągle na stole.
Ciągle mamy do oceny, czy ustawa, którą procedowaliśmy ostatnio, do której Senat zgłosił ponad 30 poprawek.
Niekonstytucyjnych. Słusznych poprawek.
Pozwólmy ocenić to organom, które pieniądze nam będą wypłacać. Oni się też nie odniosą do tego, dopóki to nie stanie się rzeczywiście prawem, czyli nie zostanie przegłosowane. Podejrzewam, że w tym tygodniu na posiedzeniu Sejmu i nie wróci do prezydenta do
podpisu. No tak, czeka nas gorąco posiedzenie Sejmu. Panie pośle,
to ja muszę zacytować jednak panią poseł i przypomnę to ostatnie zdanie. Pozwólmy oceniać to organom, które pieniądze będą wypłacać.
Tak.
Czyli, krótko mówiąc, nie konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej. Za chwilę będziecie krzyczeć konstytucja.
Proszę pana, konstytucja pokazuje, że podlegamy traktatom, które... Pan poseł insynuuje mi tutaj pewne rzeczy. Konstytucja stanowi... Jakie ustawy i jakie źródła prawa są dla nas wiążące?
Będę bronił pana posła niepodległości, bo jest sam przeciwko dwóm parlamentarzystom. Ja jestem moderatorem, ja tylko dokładam. Ale ja jestem moderatorem.
Przyjęliśmy pewne umowy międzynarodowe, których mamy obowiązek słuchać, jeżeli chcemy z tego również
Chwileczkę.
Czerpać
korzyści. To ja może pani poseł zacytuję Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, tak? Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej, nie jakieś
ja
inne organy.
Ja panu znajdę odpowiedni udział.
Nic pani nie znajdzie, ale pani sobie szuka, ja będę mówił.
Nie
tak?
będziemy więc, się tu sprzeczać,
więc jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej, to po pierwsze. Po drugie,
z wyjątkiem podpisanych umów międzynarodowych, ale oczywiście,
najwyższy.
Że
tak.
Artykuł 8 Konstytucji, jeśli dobrze pamiętam, ale mówi oczywiście. O tym, że respektujemy zawarte traktaty i prawo.
Ale
szanowni
to chwilę, to nie ma, nie ma żadnej...
głosów
to nie ma,
za
chwilę,
proszę,
za chwilę ja też będę wchodził wam słowo.
Ale wchodzi pan
będzie?
Cały czas.
Nie, ja nie będę wchodził. Więc drogie panie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest kwestia traktatów.
Chwileczkę,
to jest kwestia traktatów unijnych. I w traktatach unijnych ani słowem nie wspomniano, że Unia Europejska jako instytucja międzynarodowa w jakikolwiek sposób może ingerować w wymiar sprawiedliwości państw narodowych. To jest zagwarantowane do rozwiązań lokalnych. W związku z tym to, że tam jakiś trybunał unijny takie czy inne orzeczenie wydał, to nie ma
jakiś tam to nie ma, trybunał. Nie, to jest nie ma, trybunał, to który nie ma jest również żadnych, częścią nie, naszego systemu
nie, droga
prawnego.
Pani, to nie ma żadnych... I niech mi pani poda jeden artykuł z traktatów unijnych, który by oddawał kompetencje dotyczące wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie ma takiego...
Nie mówimy o oddawaniu kompetencji
no więc, ale pani tego nie rozumie. Najwyraźniej
pan
tego nie rozumie.
Rozumiem droga doskonale. Pani. To pan więc, mi usiłuje nie, mówić, ja, że jako kobieta, pewnie jestem gorsza od pana, bo mnie rozumiem zgodnie z definicją państwa partii.
Dobrze, ja nie chcę wnikać, czy ma pani jakieś kompleksy, czy nie, ale
i to są właśnie typowa dyskusja pisowska.
Bez wycieczek osobistych, bez wchodzenia sobie w słowo.
Do rzeczy, panie pośle.
Będzie sprawniej.
I teraz trzecia kwestia, to jest kwestia właśnie tej praworządności, rozumianej jako prawidłowość wydawania środków unijnych. I jest taka instytucja jak OLAF, która ocenia to, w jaki sposób państwa członkowskie gospodarują środkami, które otrzymują z budżetu unijnego. I proszę sobie wyobrazić, że Polska jest w absolutnej czołówce krajów, które w sposób najbardziej praworządny
dzięki
te środki...
Dzięki samorządom.
Nie dzięki samorządom, przecież te środki są dzielone przez władzę centralną, przekazuje władza centralna samorządom. Więc generalnie przecież no nie... mamy w Polsce pojęcie władzy, mamy w Polsce, drogie panie, mamy w Polsce władze państwowe.
Dobrze,
a władze, chwileczkę, władze państwowe to jest władza rządowa i samorządowa. Władza samorządowa to jest też władza państwowa i
dobrze,
to powinniście z konstytucji
wiedzieć. Nie, samorząd nie jest władzą państwową.
No to widzi pani, no pani nie zna podstaw konstytucji, no droga pani.
Oczywiście, że nie.
Ja jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie.
A ja jestem prawnikiem
za tą wypowiedź niestety otrzymałaby pani ode mnie ocenę niedostateczną w czwartej klasie liceum.
Mój profesor prawa konstytucyjnego no to, z pewnością postawiłby mi pionek.
No to drogie, słuchajcie państwo, bo naprawdę ja nie wiem, czy to jest interesujące dla naszych słuchaczy, bo się tak
Państwa o
ja tylko chciałam, jesteśmy w Unii Europejskiej. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Mamy dostać środki Unii Europejskiej. W związku z tym musimy przestrzegać zasad, które obowiązują w tej Unii Europejskiej. Jeżeli pan idzie do banku i chce pan dostać pożyczkę, to musi pan przestrzegać zasad. I tak samo jest w tej Unii. A PiS nie chce przestrzegać zasad, ale chce dostać pieniądze. I na tym problem polega.
Unia nie powinna
artykuł 9 Konstytucji mówi, Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.
Wiążącego, ale nie takiego, które nie istnieje.
Traktat
unijny nic nie mówi o wymiarze sprawiedliwości państw członkowskich.
Przecież,
no po prostu nie.
Wymiar jest jednym z trzech wymiarów demokracji.
Ale faktycznie
uchwałodawczy, czy ustawodawczy, wykonawczy
nie zna
i sądowniczy.
No.
Szanowni państwo,
obawiam
kamienie
się, że zna rzeczy nie do osoby, panie pośle, bo też wypowiemy się na temat pana
szanowny panie.
Czyli pan uważa, że Trybunał Sprawiedliwości Unijny nie jest organem unijnym?
Pani poseł Kretkowska powiedziała o tym, żeby to były jakieś tematy, które interesują ludzi, to ja taki temat wyciągam. Dzisiaj czytam czytałem artykuł w Rzeczpospolitej, gdzie wśród kamieni milowych było dużo takich zapisów, które mają dotyczyć rzeczywiście ludzi. Była tam między innymi kwestia podatku od aut, które są autami spalinowymi, które mogą zatruwać środowisko. Czy to jest rzeczywiście zapisane w KPO? Kwestia emisji tego auta. Ma tam być też kwestia także wieku emerytalnego. Może być możliwość dobrowolnego przejścia na emeryturę w wieku późniejszym. Tych zapisów jest bardzo dużo. Które z nich są tak naprawdę takimi zapisami, które muszą, czy one wszystkie muszą być zrealizowane, żeby KPO było rozliczone?
To są bardzo dobre zapisy, słuszne zapisy. Przypominam, że 42 czy 43% niecałe KPO ma być wydane na transformację energetyczną, czyli na przeciwdziałanie skutkom katastrofy klimatycznej, w której tkwimy. I paliwa kopalne generują katastrofę klimatyczną, czyli przechodzenie na paliwo, które nie generuje katastrofy klimatycznej, jest naszym obowiązkiem. Natomiast przez 7 lat rządów PiS żeśmy zahamowali czy udaremnili przechodzenie na odnawialne źródła energii, które tej katastrofy klimatycznej nie generują.
Trzymajmy się kamieni milowych.
Mieliśmy mieć milion aut elektrycznych. Nie mamy tych miliona aut elektrycznych.
Ale
mieliśmy fotowoltaikę,
które w ogóle pozwolą nam wypłacić się.
Chciałbym zejść na te tematy ludzkie.
Mówimy o tym, co jest w KPO i mówimy o tym, że...
Pani Kwiatkowska mówi teraz o fotowoltaice. Uważajmy wszyscy.
Powiedział pan o tym, że w KPO jest zapis o tym, że będziemy więcej płacić podatków od aut spalinowych. To ma zachęcić rządy, żeby finansowały czy dotowały auta niespalinowe, tak? A my żyjemy w kraju, w którym rząd nie dba o społeczeństwo.
No, ale jeżeli to się znalazło w KPO, to znaczy się, że jest to...
mogli jeździć niespalinowymi autami po prostu. I dlatego mamy problem.
Panie pośle, rzeczywiście takie zapisy są dotyczące tego podatku?
Nie. Nie ma zapisów dotyczących podatku, tylko są zapisy, aby rzeczywiście wspierać rozwój elektromobilności. Natomiast oczywiście kompletną bzdurą są wypowiedzi dotyczące katastrofy klimatycznej, którą jakoby spowodował człowiek, bo nie ma żadnych dowodów na antropogeniczne przyczyny zmian klimatu, bo ja od razu zadam pytanie, tak? A w jaki sposób człowiek wpłynął we wczesnym średniowieczu na ocieplenie klimatu, bo wtedy winna latorność...
To jest debata, proszę Państwa.
Każdy ma argumenty. W faktach naukowych albo się będziemy
bawić jeśli chodzi o naukę, to wiemy, że we wczesnym średniowieczu było ocieplenie klimatu, natomiast w XVII wieku była tak zwana mała...
Wiemy, co jest źródłem efektu cieplarnianego, z którym mamy w tej chwili do czynienia. To nie jest ocieplenie klimatu, tylko to są skutki efektu cieplarnianego.
Państwo puszkę Pandory.
A efekt cieplarniany spowodowała rewolucja przemysłowa, która zaczęła się
w XVII wieku. Człowiek wpłynął na małą epokę lodowcową, a we wczesnym średniowieczu na ocieplenie klimatu.
Pani poseł, jeszcze raz.
Jest to zmiana klimatu, której przyczyna leży w działaniach człowieka. I to jest fakt naukowy.
Nie, to nie jest żaden fakt naukowy.
A co państwo wyczytaliście z KPO? Myślę o tych dalszych...
Z czym my mamy do czynienia? Rządzą nami ludzie, którzy nie wierzą w naukę. Nie tylko nie wierzą w prawo, ale w ogóle w naukę nie wierzą.
I nie znają prawa.
Co panie wyczytały w KPO z takich konkretnych rzeczy? Tych, które są w tych zapisach, tych 300 koni milowych. Bo pojawił się też taki głos, że właściwie można tak to wszystko rozdrobnić, że tak naprawdę do końca nikt nigdy nie spełni tych warunków. Wszystko zależy, jak to będzie wyinterpretowane.
Musimy spełnić podstawowe, żeby w ogóle mówić o realizacji naszego Krajowego Planu Odbudowy. I jeżeli pewnie ich nie spełnimy i będziemy pozorować działania, to utkniemy znowu. To nie jest tak, że dokładnie po drugiej stronie mamy osoby, które nie rozumieją języka pisanego, nie znają prawa i dadzą się nabrać na takie sztuczki, które ostatnio czyni się z ustawą o Sądzie Najwyższym, z Izbą Dyscyplinarną. No cóż, no...
Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ-u, mówi, że kamienie milowe to wpis reform, które wszystkie kraje Unii będą w najbliższych latach wprowadzać i jego cytat to żadne ultimatum dla Polski. Tak naprawdę. Jak panie to oceniają?
My musimy pewne rzeczy wprowadzać, jeżeli chcemy te pieniądze otrzymać i je wydać. Zgodnie z tymi trzema tam podstawowymi zasadami, czyli te 43% na niwelowanie zmian klimatycznych, na zmianę energetyki u nas. Na
innowacyjność.
I trzecia rzecz dotyczyła decyfryzacja i dotyczyło jeszcze zmian, takich wspomagania zmian społecznych, ochrona zdrowia między innymi i tak dalej. To jest pewnie wspólne dla wszystkich. Innych planów nie czytałam, nie sprawdzałam, więc tu co do planów w innych krajach nie jestem w stanie się odnieść.
Część musi być wspólna.
Ale część
na pewno.
To jest wspólna, część dotyczy transformacji energetycznej, która jest problemem ogólnoświatowym.
To jest nasz pierwszy podstawowy interes, żebyśmy w ogóle przetrwali.
I żebyśmy też nie byli skazani, bo do tego się jeszcze teraz przykłada sytuacja związana z działaniami Rosji. Tego, że doprowadziliśmy, PiS doprowadził do tego, że jesteśmy w dużym stopniu uzależnieni, Polacy, od dostaw węgla i od gazu.
Myślę, że to PRL doprowadził, pani poseł.
Ale mieliśmy w tej chwili 20 lat, żeby przejść na inne źródła energii i nie korzystaliśmy z tego, zmarnowaliśmy ten okres.
Może jeszcze jedną rzecz, którą musimy spełnić, na jedną rzecz zwrócić uwagę, a mianowicie musimy dokonać zmian dotyczących legislacji. A mianowicie zawsze przy każdej ustawie muszą być konsultacje społeczne i ocena skutków regulacji. Co do tej pory, przynajmniej z mojej krótkiej kariery poselskiej, nie zawsze było dotrzymywane. Także to jest dla mnie, jako
PiS
prawnika,
robi
osoby, która prawo stosuje, bardzo, bardzo istotna, bo ja muszę potem ludziom przetłumaczyć, przepraszam, nie chciałabym brzydkich słów używać, ale rozwiązania, które są dalekie od racjonalności.
No, PiS robi unik, że projekty rządowe są przedstawiane jako projekty poselskie, stąd tyle projektów poselskich, niby poselskich PiSu, które tak naprawdę są rządowymi, ale ponieważ projekty poselskie nie muszą być konsultowane społecznie, to Sejm je otrzymuje zazwyczaj na wieczór przed posiedzeniem Sejmu. I także nawet my, posłowie, którzy nie jesteśmy autorami, chcąc uzyskać opinie tych, których te projekty dotyczą, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo dostajemy parę godzin na zapoznanie się
do głosu.
No i tak, i to jest ta równowaga.
Poseł dostanie ostatnie słowo. Ja czekałem tyle czasu.
Bo mówił pani poseł.
Ja czekałem tyle czasu, więc
i tak
teraz,
mówicie więcej,
to teraz,
nie wiem.
No tak.
Ale grzecznie.
Ja czekałem tyle czasu, więc teraz pozwolicie, panie. Ja zadam jedno proste pytanie. Tak? To skoro te wszystkie wasze zarzuty miałyby jakikolwiek sens, to dlaczego Komisja Europejska jednak zaakceptowała polski krajowy plan odbudowy?
Pod warunkiem, dlatego, że spełnicie wymagania.
Nie, cisza. Proszę, naprawdę, pani poseł.
Ale panie poseł.
To ja w takim
pani
razie...
Poseł. To jest po prostu już naprawdę przesada.
Zaakceptowała pod warunkiem kamienic.
Pani poseł, ale teraz pani mówi poseł. Poseł
Zbigniew Dolata. Pod warunkiem.
Panie poseł. Ale nie wchodźcie pani co drugie słowo.
Więc Komisja Europejska zaakceptowała polski krajowy plan odbudowy. To znaczy, że on jest zgodny z wymogami Komisji Europejskiej. I to warunek dotyczy wszystkich krajów europejskich, które z tego krajowego planu, czy z krajowych planów odbudowy chcą skorzystać. W związku z tym wszystkie te wypowiedzi polityków opozycji są funta kłaków warte, ponieważ proszę bardzo, i to jest właśnie pokaz kultury pani poseł z lewicy i z Platformy. Nawet nie zbliżamy się
do poziomu, który pan prezentuje.
Drodzy Państwo, pani właśnie, poseł. No to jest taki właśnie gorący tydzień nam się szykuje w parlamencie, a prawdopodobnie KPO i ustawa poprawiona przez wyznalizowana przez Senat wróci, i spodziewajmy się dosyć burzliwych obrad Sejmu. Joanna Jaśkowiak, Koalicja Obywatelska, bardzo dziękuję. Katarzyna Kretkowska, Lewica, poseł Zbigniew Dolata, dzielnie dzisiaj walczący sam kontra dwie parlamentarzystki. Bardzo panu dziękuję. Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia. W następnym tygodniu pewnie będzie równie burzliwie.
przy gorącym stole.